Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 10 września, jeszcze 3 godziny tej doby, 21.06 przy mikrofonie Rafał Regulski, a za sterami Jakub Woźniak. W studio gość, no bo oczywiście w naszej audycji wieczornej gość musi być. Nie zawsze jest w studio, ale dzisiaj jest. Serdecznie witam. Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, naczelnik Wydziału Promocji i Mediów w tejże regionalnej dyrekcji. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Słyszeliśmy w zapowiedzi, że idą deszcze przelotne, ale z możliwością burz. Leśnika to cieszy?
Tak, ta woda w lesie, woda w przyrodzie, szczególnie w Wielkopolsce, każdego wielkopolskiego leśnika cieszy. Myślę, że też już mieszkańca Poznania, bo nawet nasi mieszkańcy, którzy mają ogrody czy jeżdżą na działki, to też widzą, że ta woda w naszym regionie ma szczególne znaczenie.
Jest bezcenna, ale czy zapowiedź burz też was cieszy, leśników?
No, ekstremalnych zjawisk już mniej, bo pamiętamy, że burzom towarzyszą często silne wiatry. I tutaj nasze lasy wielkopolskie też w ostatnich latach doświadczały i również w tym roku w czerwcu w Nadleśnictwie Grodzisk mieliśmy takie gwałtowną burzę, taką, która przeszła i rzeczywiście połamała nam drzewa. Do dziś jeszcze borykamy się ze skutkami, uprzątamy te połamane sosny głównie. No i tutaj, jeśli to jest gwałtowne zjawisko, to też pamiętamy o tym, że ta woda, ona bardzo szybko spływa. W zasadzie ten grunt działa jak rynna. Oczywiście tutaj poprawka, las, jeszcze i ta gleba leśna, no też działa jak gąbka, trzeba o tym pamiętać i może zatrzymywać tą wodę i my tutaj leśnicy w ramach działań retencyjnych staramy się jak najwięcej ich wychwycić, ale jak jest no bardzo intensywna woda, no to nie zawsze wszystko uda się po prostu złapać.
My, proszę Państwa, rozmawiamy o lesie, na takim etapie tuż przed sezonem grzybowym. Grzybów na razie chyba nie ma, tak z tego, co się orientowałem. Nie wiem, czy we wszystkich lasach nie ma, ale chyba trudno o grzyby w tej chwili.
Tak, teraz tego wysypu nie ma. Oczywiście pojawiają się w niektórych miejscach, ale no nie ma tego wysypu, o którym każdy z nas, czy ten, kto lubi chodzić na grzyby, marzy. No bo dla grzyba, dla jego wzrostu potrzebna jest odpowiednia wilgoć i ciepło. Ten pierwszy czynnik jeszcze wymieniony przeze mnie, no nie mamy za wiele tej wody. Drugi jest okej, jest ciepło. Także czekamy, aż będzie odpowiednia wilgotność. Jak ta gleba będzie wilgotna, no to myślę, że spokojnie na te grzyby do wielkopolskich lasów będzie można się wybrać.
Tak. Leśniczy Wojciech Maliński z Nadleśnictwa Babki wczoraj mnie zaprowadził w ramach nagrań na takie miejsce, gdzie zwyczajowo bywają prawdziwki, no ale nie ma ich jeszcze.
No to tylko potwierdza ta relacja pana redaktora, że no jeszcze jest za wcześnie po prostu i za mało jest tej wody. Jeśli ta grzybnia, która oczywiście w tej glebie leśnej jest i czeka tylko na dogodne warunki, otrzyma odpowiednią ilość wody, no to tej prawdziwki upragnione przez pana redaktora czy też leśniczego się w tym miejscu zapewne pojawią.
Tak. Ja mam wrażenie, że leśnicy w ostatnich latach tam pokazują nam las, mówią o lesie jako przestrzeni, do której warto się udać nie tylko po grzyby, nie tylko na grzyby. Tak w ogóle to chyba przez cały rok reklamujecie las jako przestrzeń, którą warto odwiedzić po prostu.
Tak, zgadza się, ponieważ las przez cały rok on daje szereg korzyści nam, mieszkańcom miast, czy mieszkańcom miejscowości podmiejskich, wsi. Bardzo korzystnie działa na nasz organizm. Także my namawiamy jako leśnicy do tej rekreacji całorocznej w lesie, do tego, by korzystać z tej infrastruktury, którą Lasy Państwowe państwu, każdemu naszemu obywatelowi oferują. Można z niej korzystać. To są ścieżki rowerowe, a jeśli policzymy długość szlaków rowerowych na terenie tylko dyrekcji poznańskiej, ogólnie szlaków rowerowych, pieszych, turystycznych, no to mamy odległość z Poznania do Barcelony. To jest ponad 1800 kilometrów. Tyle tego jest.
Tyle kilometrów wyznaczonych ścieżek w lasach poznańskiej
dyrekcji. Tak, 25 nadleśnictwach. Także ta oferta jest szeroka, dostosowana dla każdego. Warto tu też wspomnieć o programie legalnego nocowania w lesie pod gwiazdami, czyli mam tu na myśli program Zanocuj w lesie, czyli w każdym nadleśnictwie możemy spróbować takiej nocy pod gwiazdami w hamaku albo w namiocie. I tu też to jest taka forma troszkę takiego turystyki bushcraftowej, czyli takiego świadomego obcowania z przyrodą, przygotowania się na takie obcowanie z przyrodą bez kontaktu trochę z rzeczywistością. Mam tu na myśli kontakt, zasięg telefonii komórkowej, bo czasami tego nie będzie, ale to też nas czegoś uczy. Uczy nas właśnie przygotowania się do takiej wędrówki, zapakowania plecaka, zaplanowania. To też jest taka cenna nauka dla nas. No a też mamy szereg dowodów naukowych i tutaj Japończycy wiodą prym w tych dowodach, bo od lat badają, jak organizm człowieka reaguje po takiej wędrówce w lesie. Nawet w Japonii przypisują terapię lasem lekarze pacjentom, no bo Japończycy też należą do społeczeństw bardzo takich przepracowanych, nasyconych tą technologią high-tech i tam ta terapia lasem jest stosowana i organizm człowieka okazuje się, że reaguje chociażby po takiej wędrówce w lesie, po aktywności w lesie, zmienia się nasze tętno, też fizjologiczne następują zmiany w organizmie, co też jest bardzo korzystne dla nas.
Tak, i dlatego ja na przykład mam takie podejście do grzybobrania, że nawet jak nie znajdę grzyba, to się cieszę, dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, nie będzie w domu roboty z grzybami, a po drugie, no właśnie zażyłem tego powietrza leśnego i to jest, tego mi nikt nie zabierze. Las mi grzybów czasami nie daje, ale daje mi swoje powietrze.
Tak, daje powietrze, które też trzeba pamiętać, ma określony skład i to jest troszkę inny skład jak powietrze miejskie, nasze tutaj poznańskie czy podpoznańskie, ponieważ drzewa wytwarzają substancje bakteriobójcze, fitoncydy, no i te olejki eteryczne, jak chociażby nasze rodzime sosny zwyczajne, także nam też się lepiej oddycha w takim leśnym powietrzu, no i nasz organizm gdzieś podświadomie do tego lasu zawsze mieliśmy jako ludzie kontakt z przyrodą, ciągnie. My wracamy do tego lasu i tam wypoczywamy, więc naszą rolą leśników jest stwarzanie właśnie takiej przestrzeni dla państwa, by z tych uroków lasu przez cały rok korzystać z tych różnych funkcji lasu. I tutaj każdemu wyjdzie to na zdrowie.
Mhm. Mam taką pokusę, żeby naszych słuchaczy zapytać, czy udają się do lasu właśnie niekoniecznie na grzyby i po grzyby, a jeżeli tak, to w jakim celu, gdyby państwo chcieli zadzwonić i podzielić się takimi swoimi opowieściami ze swojej obecności w lesie, ale zaznaczmy, niekoniecznie na grzyby, żeby to był opis wyprawy na grzyby, 618-654-654. Natomiast ja jeszcze wrócę do tej długości ścieżek turystycznych w naszych lasach, to znaczy w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. To może robić wrażenie, tym bardziej, ale tutaj proszę mnie ewentualnie poprawić, bo powierzchnia, czy powiedzmy inaczej, teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jest mniejszy od Wielkopolski, tak?
No tutaj poprawka. Teren naszej dyrekcji jest nie pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju. Nasza dyrekcja poznańska w większości jest położona na terenie Wielkopolski, ale też jeśli spojrzymy na naszą mapę, to nasze nadleśnictwo Góra Śląska, które jest już Zalesznem, to już jest województwo dolnośląskie. Nadleśnictwo Włoszakowice w części swojego zasięgu jest na terenie województwa lubuskiego, a znowu na wschodzie mamy nadleśnictwo Koło, tam już jest kujawsko-pomorskie, nadleśnictwo Turek, troszkę województwa łódzkiego, także no, większy obszar zajmujemy.
Ale z kolei północ należy do regionalnej dyrekcji w Pile.
Tak, rzeczywiście. Mamy tutaj naszych sąsiadów z Piły i północ taka powyżej nadleśnictwa Oborniki, no to już się zaczyna dyrekcja pilska. A wracając do tych form aktywności, jest jeszcze jedna taka forma, którą bardzo często mieszkańcy lubią uprawiać, to są wędrówki z psem. I tu też często właśnie widzimy osoby spacerujące z psami, z czworonogami. Zawsze jak ten pies jest gdzieś na jakimś otoku smyczy, to jest bardzo okej. Zawsze pochwalamy. W drugą stronę, jak gdzieś biega luzem, no to zatrzymujemy, rozmawiamy i staramy się uświadamiać, by tego psa gdzieś zabezpieczyć, by on też był bezpieczny i nie stwarzał zagrożenia dla zwierzyny.
Mamy przygotowane 3 piosenki w jakiś sposób związane z lasem i opowiadające o lesie. Albo raczej powiem utwory muzyczne, bo jeden jest instrumentalny. Po piosence, która zabrzmi teraz, zapytam naszego gościa, czy można mówić, że jest taka moda na bycie w lesie. A tymczasem Michał Bajor i piosenka W lesie, w lesie.
W lesie, w lesie, w lesie, w lesie, w lesie, w lesie, w jeść się niesie, idzie wrzesień, chłód przyniesie, zanim jesień spadną liście na jej przyjście. O tym wiatr już w drzewach gra. I w trawie, w trawie, w trawie, w trawie, w trawie, w trawie, w trawie drżą w obawie maki krwawiej, chrabry łzawiej, pęk dmuchawiec, klęczą świerszcze, dudni szerszeń groźny, gość i piszczy coś. A wstawie, 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 trwa bezprawie, straszy gawiec, sum szubrawiec, rak jak krawiec, ostrzy szczypce małej rybce skrzera, drżą, dopadnie ją. Lecz w mieście, 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 spokój jeszcze, piszą wiersze, leczą dreszcze, łapią kleszcze, piją kawę, koszą trawę, żar na wskroś. Nadciąga coś, złego coś nadciąga, zaraza, mur, kataklizm lub wojna, drżą. Człek i zwierz, i las, krzew i kwiat, i żaba. Drab i pszcząc, i papa, pop i ksiądz, i grzyby, i ryby drżą. Żuk i żubr, i krab, bóg i bóbr, i baobab. Drżą, drżą, groza, groza, kara, kara. Może stać, może stać, może stać, może stać. Strachy, 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 strachy. Łące, 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 cykat, koncert, cycha, plącze, żubie, drące, w głowie plącze, na manowce poszły obce płaczem, lecz to jego rzecz. A we wsi, we wsi, we wsi, we wsi roje much i zament, ryki, krów, płacz, lament. Płoną wieści, nikt już nie śpi, wszyscy trzeźwi będą wieśni, będą gać najstarsze z bab. A wszędzie, 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 wszędzie i na grzędzie, i w urzędzie, w rządzie, wszędzie psyła będzie, drżą w oględzie, co to będzie, deszcz czy mgła, czy śnieg, czy grad, czy skwar, czy lód, czy kres, czy cud. Zamienieni wszyscy w lesie i zamarło życie w trawie, z niepokoju dyszą w mieście, nasłuchują karpie w stawie, cyc. I czekali dzień nad całą, przyszedł świt, lecz się nie stało.
Tak, to była taka żartobliwa ciut piosenka w wykonaniu Michała Bajora. Wracamy do naszych leśnych opowieści. Zapytałem przed piosenką, czy można mówić, że jest moda na bywanie w lesie. Moda być może lekko poczyta strachem przed kleszczami, ale jednak wydaje się, że jest taki trend, żeby być w lesie.
Tak, jest ten trend wyraźny, by spędzać czas w lesie. My też, mówiąc o tych aktywnościach leśnych, namawiamy osoby, które biegają chociażby, by to robić w lesie. Jest to bieganie po podłożu leśnym, leśnych ścieżkach jest zdrowsze dla naszych stawów kolanowych chociażby. No, przyjemniej jest biegać, myślę, w lesie niż na asfalcie czy gdzieś tam po chodniku.
No i to powietrze, o którym pan mówił.
I oczywiście powietrze i widoki, bo też podczas takich wędrówek czy też podczas sportu w lesie też możemy zaobserwować po prostu przyrodę, bo tej zwierzyny też jest wbród w wielkopolskich lasach i możemy przy okazji wrócić, bogać się o takie doświadczenia. No i tutaj widzimy wyraźny trend, że jest wzrost zainteresowania przebywaniem w lesie, ale z drugiej strony też jest cały czas potrzeba takiego edukowania społeczeństwa i mówienia chociażby w temacie kleszczy, jak się zabezpieczać, że też te kleszcze no nie skoczą na nas, bo gdzieś te mity cały czas pokutują, że ten kleszcz tylko czeka na gdzieś tam na gałęzi drzewa, żeby na nas skoczyć i się wbić. Więc my leśnicy jesteśmy też po to, by uspokoić, by wytłumaczyć, bo na co dzień to jest nasze właśnie miejsce pracy i wielu leśników tego kleszcza już nieraz do domu przyniosło, ale są sposoby i postępowanie takie określone, też przygotowanie się do lasu, które my oczywiście chętnie przekazujemy, by tych kleszczy ze sobą nie zabierać, albo jak się właśnie zabezpieczać. I tutaj te rozmowy z mieszkańcami Poznania, czy też okolic są dla nas bardzo cenne i myślę, że to tylko też daje takie poczucie, że korzystanie z tej przestrzeni leśnej może być bezpieczne. I też po to my jesteśmy leśnicy, by właśnie zapewnić to bezpieczeństwo. O tym też często mówimy, by państwo też pamiętali, że to jest też nasza rola, by każdy z nas mógł bezpiecznie po tym lesie spędzać czas.
Ale niech pan powie, panie Tomaszu, czy ludzie wydzwaniają do was, pytają faktycznie, chcą się dowiedzieć, jak to z tymi kleszczami jest? Czy raczej wy wychodzicie z tą edukacją, jakby wy uprzedzając te wszystkie pytania i wątpliwości?
Raczej to my wychodzimy z tą edukacją i tutaj w Poznaniu jesteśmy na takich dużych wydarzeniach w mieście, czy to służb mundurowych też nas można spotkać. Mamy zawsze stanowisko takie, gdzie mamy mikroskop, gdzie pokazujemy kleszcza pod mikroskopem, pokazujemy, jakie można sobie w aptece kupić przyrządy, by tego kleszcza w sposób bezpieczny usunąć z ciała. Też opowiadamy o mitach, które gdzieś tam pokutują, by tego kleszcza posmarować. To są mity, tego nie robimy. I właśnie dzięki takim spotkaniom też jesteśmy w stanie tą wiedzę przekazywać. Szczególnie jest to ważne wśród młodego pokolenia, wśród dzieci. I tu widzimy wyraźną taką dysproporcję, ponieważ leśnicy też, w każdym nadleśnictwie jest edukator. Osoba, która jest odpowiedzialna za edukację leśną. Prowadzi po prostu zajęcia nieformalne z zakresu edukacji. Widzimy wyraźną różnicę pomiędzy dziećmi z miasta, z Poznania, a z dziećmi, które są już, mieszkają poza miastem. Dzieci z dużych miast często mają taki deficyt kontaktu z lasem. Często ten leśnik jest takim przewodnikiem. To jest też dobre, że my możemy być tymi przewodnikami i poświęcamy czas na to, by oswoić dzieci z tym lasem, by wytłumaczyć, że przebywanie w lesie jest bezpieczne. I wtedy te dzieci z miasta, one nabywają takiej pewności. No, w przeciwieństwie do dzieci z mniejszych miejscowości, ze wsi, one no, siłą rzeczy ten kontakt z przyrodą mają większy i to widzimy, że jest taka różnica. No i to jest może takie ciekawe zjawisko socjologiczne dla nas, ale też właśnie leśnicy są i w Poznaniu, i pod Poznaniem, i każdy z nas ma jest tutaj otwarty do rozmów i do tego, by takim przewodnikiem być. A to zainteresowanie lasem, przebywaniem w lesie, tą przestrzenią leśną jest coraz większe. W Polsce, w Europie jest to taki europejski trend, który my też tutaj w Poznaniu dostrzegamy jako leśnicy.
Mhm. A czy leśnicy obserwują właśnie taką postawę strachu przed lasem, nawet u dorosłych?
Tak, zdarza się. Taka postawa czasami się rzeczywiście zdarza. Takiego troszkę nastraszenia dzieci, bo jak się spotykamy na zajęciach, chociaż dorosłe osoby też, jak prowadzimy takie spacery, jesteśmy gdzieś w terenie, to też pytają nas. Może rzadziej pokazują ten strach, ale są takie właśnie nieufne. Czy gdzieś właśnie próbują weryfikować tą wiedzę zdobytą, może niekoniecznie z wiarygodnych źródeł, po kontakcie z nami, gdzie my tłumaczymy, przekazujemy te takie zasady bezpiecznej wędrówki leśnej, no to już wszystko się jakby tutaj wyjaśnia i już można z takich spotkań wychodzić z doświadczeniem takiego bezpiecznego leśnego wędrowca.
Bo oczywiście nie pytam o strach przed ciemnym, czarnym lasem, tylko bardziej właśnie przed z jednej strony kleszczem, a z drugiej przed wilkiem.
Tak, to są najczęstsze pytania, czy też spotkanie z żubrem. No, w ostatnim czasie mieliśmy żubra w Tulcach pod Poznaniem. No, co w takiej sytuacji zrobić, pytają nas. No, zachować spokój to jest po pierwsze. Obserwować można z daleka tak samo jak wilka i wycofać się spokojnie. Zdrowy wilk, czy w ogóle zwierzyna, która nie jest chora, to ona unika kontaktu z człowiekiem. Wilk to, w ogóle spotkać wilka to jest już nie lada gratka. Jak uda się państwu, to, no, to jest duże przeżycie, bo wilk jest doskonały, ma zmysły i on już wcześniej czuje człowieka w terenie, w lesie. Najczęściej możemy spotkać młode wilki. One troszkę są, no tak jak trochę jak młody człowiek, jak dziecko, ciekawskie tego świata. No i dla niego, dla młodego wilka człowiek jest takim ciekawym elementem środowiska. Inaczej pachnie, on nie zna tego zapachu, no bo jest przyzwyczajony do zapachu jeleni, saren, lasu, tak, przyrody i nagle pojawia się jakiś ciekawy dla niego ciekawe stworzenie, no i on się lubi przypatrywać, ale jak jest zdrowy, to robi to z oddali, chwilę się przypatruje i oczywiście ucieka. Co innego, jeśli mamy, i to każdy z nas może oczywiście ocenić, no bo czuje się wtedy, widzi, że to zwierzę zachowuje się w sposób nietypowy, podchodzi, próbuje właśnie, nie ucieka, no to wtedy odpowiednie służby tutaj na czele z leśnikami powinny być powiadomione i wtedy no, reagujemy. Rzadko się zdarza rzeczywiście, by takie sytuacje miały miejsce, ale może być chory osobnik, który będzie zachowywał się wtedy nietypowo, czyli nie będzie miał tego wrodzonego strachu przed człowiekiem.
Mhm. Czy w takim razie w takich sytuacjach od razu dzwonić do leśnika, czy do kogo dzwonić? No bo 112 chyba niewiele tutaj da, nie?
Najczęściej te osoby rzeczywiście korzystają z numeru 112. No, jako służby my sobie przekazujemy tą informację, bo jak to trafi do policji, no to policja współpracuje z leśnikami, z naszymi strażnikami leśnymi, także my tą informację też szybko dostaniemy. Możemy dzwonić do nadleśnictwa. Jeśli wiemy, w jakim jesteśmy nadleśnictwie, to zawsze numer znajdziemy na stronie internetowej, jest podany. Czy też właśnie dzwoniąc na numer 112, to służby sobie, a leśnicy są w tym systemie właśnie służb włączeni do tego systemu, to my taką informację odbierzemy i później przekazujemy ją, jeśli to jest gatunek chroniony, jeśli chodzi o wilka, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która już dalej decyduje, sprawdza i tak dalej. Także.
Ale zdarzają się takie alarmy, że jestem w lesie i patrzy na mnie wilk?
Tak, zdarzają się takie telefony, albo jestem w lesie i patrzy na mnie dzik. No i teraz co tu powiedzieć, no to kto jest w tym lesie gościem, a kto jest gospodarzem?
A co odpowiadacie?
No oczywiście odpowiadamy, że proszę zachować spokój i odejść tak, no bo dziki rzeczywiście jak nie powinniśmy je niepokoić, szczególnie jak jest locha z młodymi, czyli samica z młodymi dzikami, no to każdy poznaniak chyba doświadczył kontaktu z dzikami w naszych miejskich lasach. Mam tu na myśli Dębinę czy Las Marcelliński. Tu trochę my ludzie mamy za uszami trochę, bo my przyzwyczailiśmy, sam widziałem naocznie, jak nieraz nad Dębiną dziki były dokarmiane przez rowerzystów czy przechodniów po prostu kanapkami. No i potem się zaczynają problemy. No, my edukujemy, że tego nie robić, żeby takich właśnie zachowań nie powielać. No ale takie telefony trochę, mogą wywołać gdzieś tam uśmiech na twarzy, zdarzają się. Ale jest tego tak w ciągu roku rzadko to się zdarza, bo jednak mam takie przekonanie, że ta świadomość rośnie wśród społeczeństwa.
No tak się wydaje, bo wiemy, że wszelkie książki, filmy przyrodnicze stają się takimi hitami różnymi i rzeczywiście programy poświęcone przyrodzie cieszą się dużym zainteresowaniem, więc chyba generalnie człowiek tak ma w sobie taką ciekawość tej natury, no a najbliżej, żeby to tak sobie na żywo doświadczyć, to mamy te lasy nasze.
No tak, mamy te lasy, którymi leśnicy się opiekują już od ponad 100 lat, bo od Lasy Państwowe taki jubileusz rok temu obchodziły. No i też te lasy są po to, byśmy z nich korzystali, byśmy w nich wypoczywali. No i każdy z nas gdzieś po takim ciężkim dniu pracy w mieście no lubi ich, jak ma na to siłę, jeszcze sobie gdzieś właśnie spędzić troszkę takiego czasu odpoczynku, no i najlepiej wtedy w lesie przejść się na spacer, czy to z psem, czy pobiegać, czy nawet wyjść, posiedzieć gdzieś na ławce w tej turystycznej, którą leśnicy, tej infrastruktury skorzystać, którą leśnicy przygotowali, czy przejechać się rowerem, bo to tych ścieżek też rowerowych nie brakuje i mamy aplikację, o której tutaj zawsze przy każdych spotkaniach z panem redaktorem, czy z poznaniakami wspominamy, mobilny bank danych o lasach. To taka leśna nawigacja, którą polecam, żeby każdy sobie pobrał na telefon, bo tam widzimy dokładnie, gdzie są te ścieżki, gdzie co jest i to bardzo dobrze w terenie działa. I też rozpoczęliśmy naszą rozmowę o grzybach. Warto ją również zabrać ten telefon, zawsze mam przy sobie, ale mieć tą aplikację, bo wtedy też się w lesie nie zgubimy, a się zdarza, że na grzybach w pogoni za prawdziwkami stracimy orientację.
Tak, o to tym łatwiej, że w pogoni za prawdziwkami wzrok mamy wbity w ściółkę leśną i niekoniecznie patrzymy na jakieś punkty charakterystyczne w przestrzeni nad nami, obok nas. No i potem mamy te zdarzenia.
Potem, tak jest. I potem telefony są, najczęściej w Puszczy Noteckiej dochodzi do takich sytuacji. Już jesteśmy troszkę przygotowani na to. Puszcza jest takim charakterystycznym lasem. Ona jest dosyć jednowiekowa, więc tam łatwo się zgubić, bo tych charakterystycznych punktów nie ma. Jest jednowiekowa i jednogatunkowa jeszcze do tego, bo ta sosna rośnie tam na wymach śródlądowych, czyli my teraz przekształcamy te lasy tam, gdzie można, sadzimy drzewa liściaste, nawet w tej puszczy, żeby troszkę zróżnicować, ale nasi pradziadkowie nie mieli takich możliwości, siali sosnę, no i teraz ona nam dorosła, chodzimy tam na grzyby, też prawdziwki piękne tam występują. No i zdarza się, że rzeczywiście są telefony, że ktoś się zagubił, ale tutaj mamy wyspecjalizowane służby, mamy leśników, którzy bardzo dobrze znają teren i pomagają.
Czy w dobie zmian klimatu nasze lasy czekają też duże zmiany? O to zapytam pana po kolejnym utworze muzycznym. I tym razem wybierzemy się na spacer do ciemnego lasu z Horstem Jankowskim. Wbrew tytułowi i temu ciemnemu Black Forest, czarnemu wręcz lasowi, nie będzie strasznie.
po zachodzie.
A gościem dzisiejszej rozmowy jest Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiamy o naszych wizytach w lesie, o tym, z czym one się mogą wiązać. I to, co możemy obserwować od pewnego czasu, to, że w niektórych przestrzeniach leśnych, już pan o tym powiedział, że to się też dzieje w Puszczy Noteckiej, ale że w miejsce rosnących sosen nasadzacie pomieszane gatunki. To, rozumiem, jest też element walki ze zmianami klimatycznymi, ze skutkami tych zmian.
Tak, zgadza się. I tu trzeba troszkę sięgnąć też do historii, bo jeśli mówimy o lasach, które my teraz użytkujemy, czyli ścinamy te drzewa, które już możemy teraz w tym wieku 90-100 lat ściąć, pozyskać z nich drewno i posadzić nowe pokolenie lasu, to musimy pamiętać, że nawet jak widzimy teraz, że ta sosna, która w puszczy, ona została tam posiadana przez naszych pradziadków, tak? Oni wykonali kapitalną pracę w tamtym czasie. Nie mieli takiej wiedzy jak my, instytutów leśnych, gdzie my teraz jesteśmy bogatsi o tą wiedzę, że możemy właśnie już te gatunki pomieszać, gdzie wiemy dokładnie, w których miejscach, gdzie ta gleba jest na tyle żyzna, że możemy gatunki liściaste posadzić, to też nam jest o tyle łatwiej. No, widzimy oczywiście te zmiany klimatu, one są dynamiczne. Nasze wielkopolskie lasy oczywiście też odczuwają skutki tej dynamiki i suszy w Wielkopolsce, także nasze lasy również są osłabiane. No i tutaj podejmujemy konkretne działania. Z jednej strony zatrzymujemy wodę, czyli tą retencję leśną, którą lasy państwowe już od kilku dekad realizują i to są bardzo proste konstrukcje w lesie, drewniane, kamienne. Chodzi o to, że to, co nam spadnie z nieba, my chcemy jak najdłużej w lesie zatrzymać, by sobie ta woda wsiąkała, by stwarzała warunki dogodne do rozwoju roślinności wodnej, czy też rozrodu płazów, ptactwa. To jest bardzo ważne. Z drugiej strony też dobieramy tak gatunki, właśnie po to, tak jak pan redaktor powiedział, by ten las był bardziej stabilny i odporny na te wymagania klimatu. No i trzecia ważna sprawa, coraz częściej wykorzystujemy siły natury, czyli nie sadzimy drzewek ze szkółki, tylko pozostawiamy te drobne drzewa, które już mają ten wiek, jak rodzą nasiona, czy też inaczej mówiąc, to są drzewa takie mateczne, nasienne. I jak one te nasiona zrzucają, no to wtedy przez to nowe pokolenie lasów wzrasta przez taki naturalny obsiew. I co zaobserwowaliśmy, to drzewo też jest lepiej dostosowane. Troszkę kolejna analogia jak do ludzi. No, młode pokolenie łatwiej się dostosuje jak starsze. Jeśli wyobrazimy sobie sosnę, która rośnie w danym fragmencie lasu i nagle obniża się poziom wód gruntowych, bo po prostu jest sucho, to ona jako już taka 90-letnia sosna no nie jest w stanie wybudować się, czy wytworzyć korzeni głębiej. No i ona po prostu zacznie nam chorować. A młoda sosna, jak się obsieje w takich warunkach, no to ona już od początku jest jakby no takie ma warunki siedliskowe i sama dąży do tego, by ten system korzeniowy budować jak najgłębiej, by dotrzeć do tej wody. Także to jest taka prosta chociażby tutaj różnica, gdzie my widzimy, że zmieszanie sosen z dębami, bo też nasza Wielkopolska Dyrekcja Lasów tutaj poznańska dębem stoi, mamy bardzo dużo lasów dębowych, zmieszanie z brzozą. Brzoza w tej Puszczy Noteckiej wspomnianej przeze mnie często jest wykorzystywana też na pasy przeciwpożarowe, czyli ona też chroni las przed pożarem. To też jest taka ciekawostka, jak państwo będą w puszczy, można to zobaczyć.
I dlatego tak często, jak jedziemy obok lasu, to widzimy taką pierwszą ścianę lasu, to jest brzozowa ściana często.
Tak, ale to też często jest taka ściana, to jest tak zwany okrajek. My często też sadzimy tam drzewa takie miododajne, krzewy, taką bioróżną różnorodność, taki robimy przed tymi drzewami, tym lasem takim głównym, takie właśnie mniejsze krzewinki sadzimy, by też urozmaicić, by tam chociażby ptaki miały gdzie żerować, tak? Gdzie będą owady się trzymały, bo też wokół tego leśnicy stwarzają też takie warunki, by ten las, jak jest różnorodny, to też jest odporniejszy. Mamy więcej różnych ptaków, które tam żerują, mogą się odżywiać, przez to też polują na owady, tak? Na No i też ograniczają ich masowy pojaw, więc to są naczynia połączone, ten cały system. No i tutaj rzeczywiście podejmujemy takie działania związane z przebudową lasów, z nasadzeniami kilku gatunków, z obsiewami naturalnymi. Jak Państwo zobaczą podczas wędrówki w lesie, co ci leśnicy pozostawiali, takie pojedyncze sosny albo właśnie gdzieś dęby, no to często właśnie to jest ten cel, żeby poczekać, aż żołędzie spadną i później wykorzystać ten obsiew albo szyszki. To jest naturalny obsiew i w ten sposób też nowe pokolenie lasu może wzrastać.
A to jest już zbadane, że sosna, która sama się rozsieje w takich warunkach, w miejscach ubogich w wodę, ona faktycznie się inaczej zachowuje, budując swój system korzeniowy, niż gdyby tam przywieźć sosnę ze szkółki i posadzić?
Tak, ten obsiew naturalny ma kilka zalet. Jest też tańszy, tak już kosztowo, ale to rzeczywiście ta sosna, która tak się obsieje w takich warunkach, no chce przetrwać, tak? Każdy organizm chce przetrwać, dąży do tego, by
a rozumiem, że jej ta matka, że tak powiem, już jest nauczona tego miejsca, tak? Wie, że tam jest...
No tak, no my wybierając, pozostawiając te drzewa, które mają te nasiona przekazać, wybieramy te najlepsze jakościowo, tak?
Pozostawiamy. Które udowodniły, że tutaj sobie poradziły.
Tak, poradziły i one mają tą koronę taką rozwiniętą, rodzą te szyszki, leśniczowie wiedzą, które to są drzewa, no i wtedy możemy liczyć, że one wydadzą potomstwo w postaci szyszek, z nich wysypią się nasiona i te młode później z tych nasion wykiełkują siewki, no i powstanie młode pokolenie lasu.
Czyli czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że gdyby ten samosiew pozostawić jako mechanizm budowania nowego lasu, to nawet w tych coraz trudniejszych warunkach las by sobie poradził?
Tak, i to są dowody naukowe na to, by wykorzystywać właśnie ten obsiew naturalny, oczywiście pod kontrolą leśników, bo nie wszędzie da się wykorzystać ten obsiew naturalny. Są też takie miejsca, jak na przykład grunty porolne, bo my też jako leśnicy takie grunty skupujemy i chcemy jak najwięcej zalesiać, powiększać lesistość też naszej dyrekcji, no to tam rzeczywiście sadzonki takie ze szkółki są no idealne, bo one wtedy odpowiednio mikoryzowane z takim substratem po prostu się przyjmują i my możemy na ten grunt, który jeszcze tam lasu nie było, możemy wprowadzić i wtedy jest po prostu łatwiej. Nie zawsze też pozwalają warunki na to w lesie, bo są jeżyny, są chwasty, żeby też ten obsiew naturalny wykorzystać. To są określone też miejsca. Także tutaj to jest, nie można tak powiedzieć, że zawsze ten obsiew zastąpi nam te sadzonki, to na pewno nie. Ale zwiększamy wykorzystywanie tego obsiewu, staramy się jak najwięcej, a tam, gdzie warunki na to nie pozwalają z różnych przyczyn, sadzimy po prostu sadzonki ze szkółek, które tam produkujemy.
A poza dębem i ewentualnie brzozą, to jakie jeszcze gatunki liściaste się dobrze teraz sprawdzają w tych zmieniających się warunkach klimatycznych?
Znaczy, no, Instytut Dendrologii w Kórniku prowadzi takie badania i nawet tutaj nasi naukowcy mapy te pokazują, jak zmienią się nasze lasy, są takie przewidywania, modele, jeśli chodzi o gatunki leśne, no to są duże zmiany i tutaj ciężko powiedzieć, czy któreś gatunki będą miały, będą najlepsze. No, staramy się właśnie tak dobierać tą kompozycję kilku gatunków, by rozproszyć to ryzyko, że któryś, jak któremuś po prostu nie pójdzie, no to zostanie zastąpiony przez kolejny gatunek. No, susze, które mamy w Wielkopolsce, są trudnym zjawiskiem, ekstremalnym i też nasze drzewa no, mają ciężko w takich warunkach, ciężkie warunki do wzrostu. Także sadzimy różne gatunki, mieszamy i sosny z dębem i też uzupełniamy brzozą. Mamy też przykłady, że takim gatunkiem, który ustępuje z naszych wielkopolskich lasów, jest świerk. No, po prostu jest za mało wody. On przenosi swój zasięg występowania na północ i też na południe w góry. Tam się pojawia, no bo bo jest u nas za mało wody. Bóg z kolei jest też fantastycznym gatunkiem, ale też choruje, choroby grzybowe. Także to każdy gatunek w tych trudnych warunkach może właśnie ulec jakimś chorobom, ale przez to, że my sadzimy kompleksowo po kilka różnych, no to też rozpraszamy to ryzyko i przez to też las jest odporniejszy i może przeciwstawiać się tym dynamicznym zmianom klimatu, które obserwujemy w ostatnich latach. Mhm.
Mówił pan o Puszczy Noteckiej, to może warto też przypomnieć, że 100 lat i trochę temu Puszcza Notecka została właściwie całkowicie zjedzona przez owada szkodnika. No i stąd też, i dlatego ona jest taka jednorodna, jeżeli chodzi o wiek i gatunek. No, mówiliśmy o tej sosnie.
Tak, zgadza się. To był masowe występowanie, fachowo to się mówi gradacja na to, czyli występował tam szkodnik, który zjadał igły sosnowe, strzygonia, choinówka, no i leśnicy z tamtych czasów, bo mamy zapiski, ich relacje, no to mówili, że jak się wchodziło do lasu, to taki był szmer, jakby deszcz padał, bo po prostu te gąsienice, które żerowały, one też wydalały z siebie te ekskrementy, no i to był taki szmer, te drzewa zostały ogołocone praktycznie, trzeba było je wyciąć i w tamtym czasie nasi poprzednicy wykonali kapitalną pracę. Były to całe, zresztą powstawały takie nawet osady pracowników, którzy zostali skierowani, nawet górale pracowali w Puszczy Noteckiej właśnie przy odnawianiu lasu, przy siewie i głównie siali tą sosnę, brali w ręce nasiona i wysiewali na tych piachach, bo tak jak już wspominałem, jak państwo pojadą do puszczy, no to tam to są wydmy śródlądowe, także naprawdę jest tam ciężko jakiś inny las wprowadzić jak las sosnowy. Oczywiście przy tych jeziorach, jak jezioro Kubek, udaje nam się tam odnawiać i buki, i liściaste gatunki, bo już troszkę ta gleba na to pozwala. Także tam, gdzie widzimy, gdzie takie, my to nazywamy fachowo mikrosiedliska, czyli miejsca, gdzie ta gleba jest już na tyle bardziej żyzna, że możemy posadzić i dęby, czy też buki, to robimy. Brzozy oczywiście, tak jak wspomniałem, jako pasy przeciwpożarowe. Ale tak, to były lata 20. ubiegłego wieku i tam wtedy w tym rejonie w skali naszych wielkopolskich lasów to była duży problem i parę lat trwało, zanim ta akcja odnowienia tego lasu została zakończona, a teraz przez to ten las, ta puszcza jest w równym wieku.
A można tak na pewniaka założyć, że gdyby wtedy ówczesna Puszcza Notecka nie była tylko właśnie puszczą sosnową, to ta strzygonia, choinówka, no nie zniszczyłaby tej całej połaci?
Można by tak hipotetycznie założyć, tylko trzeba by też mieć jakąś alternatywę w postaci innego gatunku drzewa, które by tam urosło i na tamte czasy i teraz jest ciężko, bo sosna jest gatunkiem pionierskim, czyli jest takim gatunkiem, który poradzi sobie w takich trudnych warunkach, jak ta gleba piaszczysta. Oczywiście brzoza też, ale na pewno to, co już wiemy teraz z badań i to, co właśnie stosujemy, że takie zmieszanie, czyli nasadzenia różnych gatunków w lesie odparniają, wzmacniają las, przez to on jest bardziej stabilny, odporniejszy też na gwałtowne warunki, jeśli chodzi o burze, o wiatry. Także jak państwo spojrzą w statystyki, to ten udział gatunków liściastych ogólnie w polskich lasach rośnie. Także coraz mamy więcej gatunków liściastych względem iglastych, głównie sosny.
Tak. Mówiliśmy dużo o tym w naszej kończącej się powoli rozmowie, że ubywa w wielkopolskich lasach wody. Niestety trzeba odnotować, że przybywa śmieci. No ja to mówię z bólem, bo nigdy nie zrozumiem, dlaczego idąc do lasu zostawiamy puste butelki, puste kartony, skoro potrafimy zawieźć tam pełne. No, przedziwne zjawisko.
Tak, zgadzam się i nas też to dziwi, że ludzie zadają sobie taki trud, żeby zawieźć do lasu jakieś, mieliśmy zbiorniki tak zwane, te mauzery, one tam mają ponad 1000 litrów i wtedy musieliśmy wołać nawet strażaków z Krzesin, bo nie wiedzieliśmy ten strażaków chemików, co to tam w środku jest za substancja. Oczywiście zostali złapani ci sprawcy, bo się nagrali na kamerę gdzieś przejeżdżając przez miejscowość, bo nasi strażnicy z policją przeprowadzili szerokie właśnie dochodzenie w tej sprawie. Często zdarza się, że znajdujemy jakieś faktury i też... Ale mieliśmy sytuację, rzeczywiście państwo zlecili taką usługę posprzątania danej firmie i nie byli świadomi, że ta firma zamiast to zutylizować, to wywiozła do lasu. No i to też są takie sytuacje. Mimo wszystko edukacja, jeszcze raz edukacja i tutaj jak rozmawiamy z młodymi poznaniakami, to, no to jest nadzieja. Myślę, że tych śmieci będzie coraz mniej w naszych lasach.
A panie Tomaszu, czy wy macie w lasach dużo kamer monitorujących lasy?
No, mamy oczywiście fotopułapki, tak, ale to patrole Straży Leśnej wystawiają w tych miejscach, gdzie jest to uzasadnione, nie na każdym drzewie, no bo to nie sposób. Czyli tam, gdzie po prostu gdzieś widzimy, że jakieś śmieci się pojawiają, by złapać taką osobę, a często jest to związane z jakimś remontem. Ktoś przeprowadza remont i zamiast wywieźć, zamówić po prostu kontener, zutylizować te odpady zgodnie z prawem, próbuje szukać drogi na skróty, a wtedy kara może być bardzo dotkliwa. Zresztą te kary chyba zostaną niedługo zaostrzone, ale nasi strażnicy nierzadko kierowali sprawy do sądu, a sąd potrafił kilkutysięczne kary łącznie z rekultywacją terenu zasądzić. Także takie działanie się kompletnie nie opłaca, jest głupotą. No i skrajnym zagrożeniem również dla naszej przyrody, bo takie jakieś właśnie odpady, tudzież motoryzacyjne, gdzie wyciekają jakieś oleje do lasu, albo nawet puszka taka po napoju słodkim. My zbieraliśmy takie puszki, bo też robimy takie akcje sprzątania świata z mieszkańcami. No to tam w środku często bywa bardzo dużo drobnych zwierząt uwięzionych, bo one zwabione tym cukrem, no już tam kończą swój żywot. Zdarzało się, że ptaki gdzieś też padły, bo też przypadkiem zjadły jakieś elementy plastikowe. Także no, nasze zachowanie tutaj i ta świadomość jest bardzo istotna.
Na koniec pytanie do Tomasza Maćkowiaka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czy pan potrafi pójść do lasu niesłużbowo?
Tak, i bardzo chętnie to lubię robić. Najczęściej rowerem lubię jeździć po lasach, bo tak chodzenie to dla mnie za wolno. Lubię jednak jakiś dłuższy fragment lasu zobaczyć, większy, i wtedy rower jest tym najlepszym środkiem lokomocji dla mnie. I zawsze w tym lesie coś ciekawego się zaobserwuje, bo ten las przez cały rok się zmienia i oferuje wiele, wiele takich doświadczeń, które na pewno działają bardzo, bardzo korzystnie.
I do szukania tych doświadczeń w lesie również państwa zachęcamy. Naszym gościem był w tej godzinie Tomasz Maćkowiak, naczelnik Wydziału Promocji i Mediów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję również.
A my muzycznie na koniec wybierzemy się do bardzo starego lasu z zespołem Klanat. Za tę godzinę dziękuję Jakub Woźniak także i Rafał Regulski. Dobrej nocy.
Dobranoc. Oh,
Po zachodzie.